Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu, zapraszam do kluczowego tematu, w którym gościmy dzisiaj pana Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta Poznania. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, panie prezydencie, zdążył pan w ostatniej chwili na program, ale nie mogę nie zapytać, czy jest pan zadowolony w takim razie z tempa remontów, które prowadzi PIM poznański i mimo wszystko no, z chaosu, który trwa komunikacyjnego w Poznaniu.
Inwestycje przebiegają w mojej ocenie, w ocenie tutaj osób, które bezpośrednio nadzorują w sposób planowy, uwzględniając fakt, że prowadzimy je w czasie, kiedy jest naprawdę wyjątkowy, trudny moment dla inwestycji w ogóle w sektorze budowlanym, spowodowany i wojną w Ukrainie. Odpływałem wielu pracowników, którzy pojechali na Ukrainę walczyć za swoją ojczyznę, problemami w zakresie dostaw, no i wszystkimi skutkami pandemii. To jest naprawdę trudny czas. Teraz oczywiście do tego jeszcze dochodzi inflacja, koszty inwestycji, nie jest łatwo. Także dla nas oczywiście ważne jest to, żeby wszystko zakończone zostało w okresie do jesieni 2023 roku, bo taki jest czas rozliczenia wszystkich pieniędzy, głównie unijnych, ale także innych źródeł zewnętrznych. Także to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest to, czemu te inwestycje służą. One są nie dla urzędników, tylko dla mieszkańców. Racjonalni mieszkańcy Poznania, a takowymi jesteśmy jako poznaniacy, wiedzą, że jeżeli miasto ma się rozwijać...
No właśnie, czy nie byłoby racjonalnie, panie prezydencie, na przykład, żeby na tych remontach, przynajmniej w tych kluczowych miejscach, była trzecia zmiana? Nasi słuchacze o tym wspominają, że jednak czasami ten czas remontów wydaje się być za krótki, dzień biegnie, panowie schodzą o określonej godzinie, trzecia zmiana by to znacznie przyspieszyła.
Znaczy, po pierwsze, wykonawca inwestycji ma kontrakt do zrealizowania, ma określony termin. Tak musi zadaniować pracownikami na budowie, żeby ten termin został zrealizowany.
Pamiętajmy... To inaczej, a nie zadajecie państwo czasem za krótkich tych terminów, za długich terminów? Czy one nie powinny być krótsze właśnie?
To znaczy, to jest kwestia po pierwsze technologiczna. Nie da się pewne rzeczy zrobić w ciągu miesiąca, bo inaczej mogła być katastrofa. Mostu nie zbudujemy pewnie w tak krótkim czasie, chociaż ktoś by zaraz podał jakiś przykład z Chin być może, gdzie takie chyba były tam rekordy Guinnessa bite. Ale zakładamy, że mówimy jednak o działaniach tutaj na serio i na poważnie. To zależy od miejsca i czasu, dlatego że jeżeli są prace prowadzone w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, to poza oczywiście pewnymi wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba przewieźć jakieś ciężkie elementy konstrukcji podziemnych, to na ogół prace nie mogą być prowadzone w godzinach późno wieczornych czy wieczornych, ale to nie oznacza, że nie ma prac nocnych prowadzonych na różnych inwestycjach. To też zależy oczywiście od posiadanej liczby też pracowników. Wracam do słusznego pytania pana, jak to wygląda w kontekście inwestycji. Dzisiaj też na wielu inwestycjach w naszym kraju, bo to nie chodzi tylko o Poznań, po prostu też nie ma nadmiaru pracowników i często trzeba tak gospodarzyć tym zasobem ludzkim, jak to się czasami nieładnie mówi, żeby po prostu móc realizować rzeczy terminowo i w sposób odpowiedzialny.
Ale co do tej terminowości, można mieć też uwagi, no chociażby Wilda, która była oddana, myślę, o Wierzbięcicach z dużym poślizgiem. Myśli pan, że to, no czy da się po prostu jednak mimo wszystko te inwestycje oddawać w terminie, tak jak trzeba?
Wilda było kilka miesięcy po ślizgu, przede wszystkim wynikającego z prac, niespodziewanych prac związanych z infrastrukturą podziemną. Jest to obszar dzielnicy miasta, no, powstałej na początku poprzedniego jeszcze stulecia i czasami pewne kolizje, które się pojawiały w przestrzeni tych ulic, nie były ewidencjonowane na mapach. Zawsze staramy się tutaj dopingować wykonawców. Oni też mają swoje terminy, mają też świadomość, że przedłużanie inwestycji też ich kosztuje, bo trzeba utrzymać podwykonawców. Za przedłużanie inwestycji przecież, jeśli ktoś by to robił celowo, no nie dostanie chociaż pieniędzy, a koszty dzisiaj również zatrudnienia podwykonawców rosną. Kredyty, te które, z którymi też się mierzą wykonawcy, są dla nich też bolesne. Także każdy tak naprawdę w gruncie rzeczy jest zainteresowany, żeby realizować inwestycje w maksymalnie krótkim okresie czasu. Stąd też czasami etapowanie niektórych inwestycji wcale nie jest korzystne. Pamiętamy przykład rynku Łazarskiego, gdzie myśmy myśleli o etapowaniu takim, żeby rynek był cały czas dostępny tam na miejscu, kupcy, ale to wyszło prawie 2,5 roku i ceny były z kosmosu. Tak samo na przykład stary rynek. Nie dało się go także z powodów technologicznych robić ćwiartkami, bo trudno by sobie wyobrazić, czy część rynku ma dostęp do gazu, a część go nie ma, ale też taka inwestycja kosztowałaby znacznie dłużej, ponieważ koszty utrzymania również zaplecza budowy pracowników jest, ten koszt jest bardzo, bardzo duży.
Panie prezydencie, zapytajmy o MPK. Co do jakości MPK jest bardzo wiele uwag. Niedawno radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, aby miasto obniżyło stawki dla stale korzystających z MPK. Czy przy tej obniżonej jakości jest możliwe, aby trochę ulżyć użytkownikom i na przykład z biletów miesięcznych trochę, no ta cena, żeby była trochę niższa?
Ja jestem samorządowcem i czasami zastanawiam się, czy ktoś, kto tego typu poglądy wygłasza, czy to mówi naprawdę serio, czy to już jest taka naprawdę demagogia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wystarczy wyjść na ulicę tutaj zaraz, nawet gdzie jesteśmy, na przepięknym Łazarzu, na ulicy Berwińskiego, pójść do jakiegokolwiek sklepu, zobaczyć, jak ceny rosną w górę, jakie są potężne rachunki za prąd, za wiele innych usług i między innymi to MPK, które uważam, że świadczy naprawdę, ja korzystam sam z komunikacji miejskiej na co dzień i nie mogę mieć zastrzeżeń, jako też pasażer, stara się wykonywać tą pracę jak najlepiej w tych niełatwych warunkach, bo też oczywiście są problemy kadrowe w całej branży komunikacyjnej w Polsce, ba, również w tej części Europy. Oczekiwać, że będziemy obniżać ceny biletów w sytuacji, kiedy wszystko do góry rośnie. No ja nie wiem, gdzie jest jakaś granica jakiegoś takiego, no naprawdę takiej powagi, bo przecież radni PiS-u w szczególności powinni zadać sobie takie pytanie, bo w końcu bądź co bądź w tej chwili odpowiadają za politykę ekonomiczną w naszym kraju i między innymi w tej chwili borykamy się z potężnymi wzrostami cen energii. Poznań, jeżeli nic się nie zmieni, będzie musiał w przyszłym roku zapłacić ponad 300 milionów złotych za prąd. Jakbyśmy zlikwidowali cały budżet kultury i sportu w naszym mieście, to dopiero będzie 150 milionów, więc naprawdę nie wiem, no ja tego po prostu kompletnie nie rozumiem.
Tylko, pytanie co do jakości MPK i co do tego, czy warto z nich korzystać, ono się może w pewnym sensie kłócić z pytaniem, czy wybrać MPK, czy wybrać samochód. I w tym przypadku pójście na rękę jakoś mieszkańcom może byłoby właśnie zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej, ponieważ zresztą taka jest polityka też miasta, żeby było jak najmniej samochodów, ale jak do tego zachęcać?
Przede wszystkim będziemy się starali robić wszystko, żeby zakończyć te wszystkie inwestycje, między innymi właśnie w transport publiczny, bo przecież my modernizujemy linie tramwajowe. Pestka, gdzie dostaliśmy jakieś dofinansowanie z rządowego BGK, to przecież jest modernizacja, która ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i wygody podróżowania, gdzie tramwaj, tak naprawdę wiosną będziemy mieli PST gotowe w całości, będzie mógł poruszać się 70 na godzinę. To jest jakość, oferta. Zresztą z badań również naukowych wynika, że z perspektywy pasażera jest kilka czynników, które decydują o jego korzystaniu z niego czy też nie i wcale nie jest nim cena. To jest dostępność, to jest czas dojazdu, to jest jak najmniejsza liczba przesiadek. W tym momencie oczywiście, jakby pan redaktor by zapytał, a jak wspominałem, sam korzystam z komunikacji miejskiej, mamy najtrudniejsze jeszcze przed nami około 3 miesiące. Mamy ten pik wszystkich inwestycji. Ja jestem dumny i cieszę się, że my jako miasto Poznań, jako ludzie, którzy starają się być gospodarni, wykorzystaliśmy ten czas, bo dzisiaj, gdybyśmy planowali pewne inwestycje, przy tych cenach byśmy ich nie zrealizowali. Nie wiem, czy nawet tramwaj na Ramowicy by powstał.
Panie prezydencie, niespodzianką lata od miasta dla mieszkańców, między innymi Wildy, było wydłużenie czasu płatnego parkowania. Pamiętam, że państwo, także i pan prezydent, uzasadniali wprowadzenie strefy ochroną interesów mieszkańców przed blokującymi dzielnice centralne, przyjeżdżającymi do pracy osobami spoza Poznania, które zostawiały tam swoje samochody. No ale nikt do pracy nie przyjeżdża o 18 czy 19. Skąd ludzie to traktują jednak jako kolejny podatek, kolejna danina, którą mieszkańcy muszą zapłacić miasto.
Tu pozwolę się nie zgodzić, bo akurat mieliśmy właśnie sygnały od mieszkańców Wildy, którzy byli poirytowani faktem, że wracają właśnie do domu po tej 17, 18 i pod swoim domem, mieszkaniem jest bardzo mało miejsc, bo przyjeżdżają ludzie właśnie zewnętrzni, bądź czasami przyjeżdżają ci, którzy rano sobie
wcześniej... Nie jest tak, panie prezydencie, że po tym remoncie tych miejsc jest po prostu mniej niż było wcześniej.
Myślę, że właśnie myśmy robili też badania wśród mieszkańców. Wszystkim ludzie zauważyli, że w ciągu dnia poprawiła się rotacyjność. Jest właśnie nie ma problemu takiego jak do niedawna ze znalezieniem wolnego miejsca. Pamiętajmy, że tutaj wszystkim i w ogóle powiem, mamy coraz więcej w ogóle chętnych rad osiedli, które chcą wprowadzenia stref ograniczonego postoju, ponieważ mają świadomość, chociaż nie wszędzie da się strefę zrobić i ja też nie wszędzie bym rekomendował, bo to są głównie raczej te miejsca, gdzie jest gdzie krzyżują się różne funkcje publiczne, usługowe, naukowe z funkcją mieszkaniową, to jednak jest coraz większe zainteresowanie strefą, ponieważ ludzie mają świadomość tego, że to jest coś, co chroni jednak lokalną społeczność przed zalewem aut z zewnątrz. Tamte osoby, które przejeżdżają z zewnątrz, właśnie zachęca do pozostawienia samochodów albo w swoich gminach, przy stacjach kolejowych, gdzie jest pobudowanych wokół Poznania 50 parkingów
Park and Ride. Że główny ciąg tych aut to są właśnie godziny pracy, że jednak to nie jest tak, że o godzinie 18 przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, którzy chcą akurat zaparkować.
Nie, właśnie czasami przyjeżdżają ci, którzy chcą też załatwić określone sprawy właśnie na Wildzie i nie mają już tych miejsc, bo przyjeżdżają właśnie osoby albo z zewnątrz, albo też te, które, uwaga, mieszkają w naszym mieście, nie płacą podatku i nie mają kupionego abonamentu. I teoretycznie z takim przypadkiem też mogliśmy mieć do czynienia i były takie właśnie informacje, zresztą gdzieś też potwierdzane przez lokalną społeczność, że część osób tuż przed ósmą wyjeżdżało sobie po prostu swojego domu i przyjeżdżało już tuż przed godziną 18 i w majestacie prawa oczywiście się zachowywali, ale z drugiej strony to nie na tym polega. Właśnie trzeba doceniać tych mieszkańców Wildy, którzy są, tak samo Łazarza i innych części Poznania, którzy płacą podatki w naszym mieście, którzy są tutaj zameldowani, a my z tych środków między innymi finansujemy zieleń przyuliczną w tych dzielnicach, finansujemy też remonty chodników. Na Wildzie, jeśli ktoś pospaceruje sobie, jest całe mnóstwo do zrobienia oczywiście, ale jednak sukcesywnie te chodniki też są remontowane po wielu latach ich zniszczenia i tutaj różnych komplikacji.
Panie prezydencie, chciałbym zapytać o kwestię oświaty i naboru do szkół ponadpodstawowych. Wrzesień minął w cieniu takiego chaosu, szczególnie tych uczniów, tych 1200 uczniów, którzy pod koniec sierpnia jeszcze nie zostali przyjęci do żadnej szkoły. Wiemy, że miasto tłumaczy to tym, że to właśnie powiat nie zabezpieczył miejsc w swoich szkołach, ale no, czy nie szło jednak ustalić prostego faktu, że większość uczniów powiatowych nie pójdzie do szkoły na przykład w Śremie, ale właśnie w Poznaniu? Dlaczego nie dogadaliście się z powiatem?
Myśmy już na ten temat się wypowiadali. Na szczęście ta sytuacja, rozmawiamy dzisiaj 4 października, już jest w całości zamknięta, że ona się de facto pozytywne słowa tego czynu zakończyła w pierwszych dniach września. Było oczywiście trochę niepokojów, ale głównie były one spowodowane właśnie tym, czym, co powiedział pan redaktor. Liczyliśmy na to, byliśmy też zapewnieni, że jednak tych miejsc nasi partnerzy stworzą więcej.
Czyli co, powiat was oszukał, tak?
Nie, nie używam takiego określenia, zawsze jestem samorządowcem i staram się szukać współpracy i tak dalej, ale no oczywiście w tej konkretnej sprawie raczej już patrzył na przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że na pewno broniłem postawy miasta i zawsze będę bronił oczywiście dobrych działań, bo jeśli są jakieś rzeczy, które wymagają poprawy, to trzeba o tym też mówić. Samorządowcy nie mogą chować tematów pod dywan. W tej konkretnej sprawie na pewno miasto Poznań zrobiło więcej niż powinno, bo właśnie tak jak pan redaktor powiedział, myśmy mieli około 5 tysięcy absolwentów, utworzyliśmy prawie 10 tysięcy, więc dwukrotność. Nasi partnerzy i inne powiaty również, bo to jest kwestia też innych powiatów, nie tylko powiatu poznańskiego, powinni zastanowić się nad tym, w jaki sposób jednak tą siatkę organizować.
A czy chcecie państwo przeciwdziałać temu na przyszły rok? Czy podjął pan już jakieś rozmowy z
radni,
powiatem?
Już mówię, radni nasi miejscy z Komisji Oświaty chcą się spotkać w najbliższym czasie na wspólnym posiedzeniu. Już ja też zapowiedziałem panu staroście odpowiadającemu za oświatę, że na pewno w przyszłym roku ta sytuacja tak nie może wyglądać i jeżeli tych miejsc nie będzie stworzonych więcej, to my nie wykluczamy, że będziemy robić osobny nabór do naszych szkół średnich, ponieważ nie chcę po prostu...
Czy osobny dla mieszkańców Poznania,
tak,
osobny dla z tych spoza?
Tak. Mhm. W tym momencie, no to też, bo to też jednak wymusi na partnerach wszystkich samorządach dookoła jednak znalezienie większej liczby miejsc. Ale teraz mała tutaj pauza, bo też trzeba mieć na uwadze, bo jak słyszę czasami różnych komentatorów, a zwłaszcza też niektóre osoby z kuratorium, które tutaj próbują stawiać samorządowców do pionu i tak dalej, czy różnych polityków, to proszę pamiętać, że problemem numer jeden w naszym kraju jest przede wszystkim brak ludzi do zawodu, to jest punkt pierwszy i przepraszam, tego samorządowcy nie zmienią, bo to jest kwestia systemowej polityki.
Ale to akurat nie ma wpływu na samo przyjęcie uczniów do szkół w tym momencie, bo państwo wiecie, ile macie miejsc i możecie jakoś z powiatem współpracować w tym momencie.
Jasne, tylko że jednak, żeby stworzyć odpowiednią pulę miejsc, miejsc, a to jest kwestia tutaj właśnie, na to też głównie skarżyli się nasi partnerzy i tutaj jesteśmy w stanie też ich zrozumieć. To jest kwestia tego, że żeby otworzyć oddziały w poszczególnych szkołach średnich, trzeba mieć nauczyciela. Oddział bez nauczyciela, klasa bez nauczyciela nie istnieje. Tak samo drugą sprawą to jest kwestia też kumulacji roczników. Pamiętajmy, że odbija się nam cały czas czkawką podwójny rocznik z 19 roku i nawet jeśli ktoś słusznie mówił, że akurat ta zwiększona liczba uczniów wynikała z kolei z reformy jeszcze poprzedników, poprzedniego rządu, zgadza się, ale wtedy w tym 14 czy 13 roku, gdy planowano te zmiany, nie zakładano, że zostaną chwilę później zlikwidowane gimnazja. To jest druga rzecz w tym wszystkim. Trzecia kwestia to oczywiście jest systemowy brak dofinansowania takich miast jak Poznań. Ja już pani minister Zalewski mówiłem, że jest wysoce niesprawiedliwe, że mieszkańcy takich miast jak Poznań muszą ze swoich podatków dopłacać do nauki młodych ludzi spoza swojego miasta. To jest głęboko niesprawiedliwe. My mamy ponad 50% uczniów szkół ponadpodstawowych spoza Poznania. Cieszymy się.
Czyli pewna będzie ten podwójny nabór? Zapowiada pan to teraz?
To znaczy tak, w przyszłym roku czeka nas jeszcze, to są coraz skutki tych zmian tam sprzed wielu lat, jeszcze zwiększa liczba uczniów. To będzie na pewno większe wyzwanie, duże wyzwanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest tak, że tutaj odpowiedzialność jest rozłożona na różne podmioty i wszystkim apelowałbym do ministerstwa, żeby zwiększono subwencje dla miast powiatowych, które otrzymują szkolnictwo właśnie dla szerszego ogółu. Tego nie ma. Myśmy nawet zostali tego dofinansowania jakieś pozbawieni za ministra Piątkowskiego. To jest po prostu nieuczciwe. I kwestia również zabiegania o to, żeby wszystkim ludzie chętnie pracowali w zawodzie nauczyciela. I to jest duże wyzwanie. Jeśli chodzi o nasze rozmowy tu lokalne,
panie
z pewnością będziemy oczekiwać zwiększenia liczby miejsc powiatowych.
Musimy kończyć i chciałbym zadać na koniec pytanie polityczne. Jacek Jaśkowiak wymienia w wywiadzie z Głosem Wielkopolskim potencjalnych kandydatów do walki o fotel prezydenta Poznania, w tym pana i wiceprezydenta Solarskiego. Będzie pan walczył z prezydentem Solarskim o fotel?
Nie czytałem takiego wywiadu, nie przypominam sobie, żeby tego typu...
Ale podjąłby pan taką rywalizację?
Panie redaktorze, jest 4 października, tak jak wspomniałem, 2022 roku. Wszystkim koncentruję się na swojej pracy.
Czyli nie deklaruje pan na razie wejścia do wyborów?
Jestem wiceprezydentem miasta. Czuję się zaszczycony, że mogę pracować dla naszego wspólnego miasta i tych wyzwań jest całe mnóstwo, zwłaszcza w tej geopolityce, w której funkcjonujemy również. I staram się koncentrować na tych pracach, które w tej chwili wykonuję i to jest jakby coś, co jest dla mnie numer jeden. Przed nami są naprawdę trudne czasy, ale jesteśmy w Poznaniu i musimy zawsze myśleć naprzód i tutaj na tym w tej chwili zwracam...
A kiedy ten kalendarz wyborczy się pańskim zdaniem ułoży w pana partii też, w Platformie Obywatelskiej tutaj w Poznaniu?
Wiemy, że wybory samorządowe są przeniesione na wiosnę 2024. W sumie to jeszcze chyba tylko ta ustawa czeka na podpis pana prezydenta, natomiast w tej chwili myślę, że najważniejszą sprawą to będą wszystkim wybory parlamentarne, przyszłoroczne. Na nich się będzie pewnie koncentrować uwaga polityczna, aczkolwiek w mojej ocenie wszyscy, a zwłaszcza rząd, ale te wszystkie odpowiedzialne partie polityczne, a Platforma do niej się zalicza, powinny w tym momencie i starają się wszystkim przygotować rozwiązania, promować dotyczące wszystkim przetrwania tego obecnego kryzysu energetycznego, który jest trapi naszych rodaków.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcom był pan Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent miasta Poznania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.